Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
I o tym właśnie dziś będziemy rozmawiali z moją gościną Magdaleną Sławską, psycholożką biznesu. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, witaj.
Naszą rozmowę chciałbym zacząć od zdefiniowania tego, czym jest motywacja i podzielenia jej na zewnętrzną i wewnętrzną. O co chodzi?
Motywacja wewnętrzna to jest taka siła niewidzialna tak naprawdę, która nas popycha do przodu, która każe nam właśnie coś zrobić. Tak jak powiedziałeś, tą motywację możemy podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna motywacja to jest taka, gdzie czytamy książki, oglądamy webinary, live'y, słuchamy jakichś takich mówców motywacyjnych. Ta wewnętrzna, zewnętrzna motywacja to też jest wtedy, kiedy chodzimy do pracy na etat, niekoniecznie jesteśmy zadowoleni, ale to, że dostajemy pieniądze, no to jest zewnętrzna motywacja. Tak, to tak w skrócie można powiedzieć. A jeśli chodzi o tą wewnętrzną motywację, to jest taka wytwarzana przez nas samych.
Czyli sami się możemy zmotywować do czegoś?
Tak, 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 oczywiście, jak najbardziej. I ta wewnętrzna motywacja właśnie ją najczęściej widać u sportowców, czyli ktoś, kto systematycznie biega, ćwiczy, trzyma dietę, no to tak namacalnie możemy widać te efekty, że no nikt nad nimi nie stoi, nie mają powiedzmy jakiegoś bata, nikim za to nie płaci, tylko po prostu codziennie rano wstają i idą ćwiczyć. I to popycha nas do tego, żebyśmy spełniali swoje marzenia. To jest taki właśnie ten czynnik, że pomimo trudności, różnych wyzwań, jednak dzień za dniem dążymy do tego swojego celu, marzenia, do tego, co tam chcemy osiągnąć.
Kiedy czegoś bardzo pragniemy, to najczęściej marzymy, tak jak powiedziałaś, robimy wizualizację tego, jak będzie wyglądało zrealizowanie naszego, no na przykład marzenia w przyszłości i tyle. Kończy się na tym, że nie działamy. Dlaczego tak się dzieje?
Jest wiele czynników, ale takie, nie wiem, może dwa najważniejsze. Lubimy marzyć, po prostu. Nie zawsze chcemy, żeby te marzenia się spełniły. Ile razy słyszałam, że moi znajomi chcieli wyjechać za granicę, wyprowadzić się, ale to po prostu takie było dla gadania. Na zasadzie, no fajnie było, ale nie chcemy ponosić konsekwencji tej decyzji, nie chcemy się w to zaangażować. Czasami są to jakieś obawy, strachy, lęki. A druga sprawa jest taka, że nie jest to podłączone z wartością naszego serca. To już wlechał tutaj taki slang.
Wartość mojego serca.
Tak, wiem, brzmi to trochę dziwnie, ale chodzi o to, że nie jest to takie wypływające od nas. Bardzo często siłownie widzą wzrost wykupywanych karnetów z 1-2 stycznia, a w lutym drastycznie spada, ponieważ te osoby najprawdopodobniej przez cały rok nie myślały o sporcie, nie myślały o tym, żeby się lepiej odżywiać. Przychodzi styczeń, nowy rok i robią to pod wpływem emocji, pod wpływem chwili. Czasami te marzenia też takie są. Wyjedziemy gdzieś na wakacje i nagle zobaczymy, coś nam się odpali i pomyślimy sobie, a fajnie by tak było.
No tak, a za kilka dni spada nam energia.
Tak, do domu przychodzi ta rzeczywistość, mówi nie, przestań to tak tylko. I parkujemy po prostu w sferze marzeń.
Twoja historia pokazuje, że jeśli czegoś bardzo pragniemy, to możemy to osiągnąć i nie mają znaczenia kilometry. Zgadzam się z tym, bo parę lat temu prowadziłem studio telewizyjne i postanowiłem je zamknąć, sprzedać co się da i ruszyć w podróż po świecie. Tak przeorganizowałem swoje życie, że udało mi się cel zrealizować. Ty masz wątek w swoim życiu także z przeprowadzką.
Tak, ja przeprowadziłam się 600 kilometrów, mieszkałam w Kędzierzynie-Koźlu, to jest województwo opolskie, między Gliwicami a Opolem, bo Kędzierzyn to nie jest taka znana mieścina. Mieszkam aktualnie w Gdyni, w Trójmieście, to jest 600 kilometrów. I pamiętam, jak miałam 18 lat, wyjechałam do Trójmiasta na wakacje do koleżanki i wtedy sobie już tak zamarzyłam, że ja chcę mieszkać nad morzem. I to było takie marzenie, które no, zostało zaparkowane, ja kończyłam liceum wtedy, no to było dosyć odległe. Przyszła dorosłość, mąż, dziecko, praca, taka szarówka powiedzmy i na pewne wakacje wyjechaliśmy nad morze do Wisełki. I tam mi się przypomniało to moje marzenie, że ja chciałam mieszkać nad tym morzem. Jak wróciliśmy, to podzieliłam się z moim mężem. I w sierpniu myśmy wyjechali na wakacje, a w październiku podjęliśmy decyzję, że się wyprowadzamy.
No ale byłaś bardzo zmęczona, kiedy zaczęłaś realizować to marzenie. Pracowałaś w dwóch pracach. Miałaś momenty zwątpienia, czy jednak cel był ponad tym wszystkim?
Byłam bardziej zmęczona, bo jak pracowałam na dwa etaty, a pracowałam na etacie dziennym jako dyrektor szkoły i na 3/4 etatu na nocki w restauracji McDonald's, ja byłam bardzo mocno zmęczona fizycznie. Ja wiedziałam, po co my to robimy. Mój mąż już mieszkał w Trójmieście, ponieważ przygotowywał to wszystko, więc byliśmy w rozłące, ale z perspektywy czasu to się opłacało. Jakby za każdym celem, marzeniem stoi pewne koszty, które płacimy. Ja zapłaciłam to tym, że no nie widziałam się męża i byłam zmęczona.
Słuchamy Algorytmu Osobistego. W studiu cały czas Magdalena Sławska, psycholożka biznesu. Porozmawiajmy o konkretnych działaniach, które mogą nam pomóc w realizacji naszych celów i zrobienia tego, czego bardzo chcemy. Zacznijmy od może dobrej organizacji czasu.
Tak, przede wszystkim ważne jest zarządzanie sobą w czasie, nie czasem, bo jestem uczulona na to, bo nie można zarządzać czymś, nad czym nie mamy władzy. Bardzo często bierzemy na siebie zbyt dużo. Chcemy nagle zacząć zdrowo jeść, prowadzić biznes, być świetną żoną, kochanką i po prostu jeszcze 3 razy chodzić na pływalnię. Trzeba wziąć sobie priorytety, co chcemy osiągnąć. A druga sprawa, sprawdzić w jakim my momencie życia jesteśmy, bo często matki małych dzieci są bardzo ambitne i chcą zrobić wszystko, a na przykład utknęły w pieluchach i niekoniecznie mogą się tak spełniać, jak nie wiem, mama, która ma już nastolatka albo dzieci na studiach. Więc po pierwsze, trzeba dostosować swój tryb do tego, w jakim miejscu się jest. Druga sprawa, trzeba planować w kalendarzu. Nie na zasadzie jutro to zrobię w przyszłym tygodniu.
Czyli zapisujemy sobie konkretnie punkty, tak, jakie mamy na przykład następnego dnia wykonać.
Tak, tak. Chyba, że nie musimy i to robimy, ale bardzo często to ucieka. Ile razy ja słyszałam od moich klientek, tak, tak, ja zrobię portfolio w przyszłym tygodniu. Tak, tak, ja wyślę tą ofertę jeszcze jutro. A potem to się przeciągało.
To ciekawe, co mówisz, bo zobacz, bo ja na przykład nie mam kalendarza, ale mam notes, w którym mam punkt po punkcie wypisane, co mam zrobić danego w danym projekcie, który prowadzę.
To też zależy. Każdy z nas jest inny. Jeden potrzebuje wpisać sobie do kalendarza, inny potrzebuje sobie do notesu.
Czyli dostosowujemy do siebie.
A inny na karteczkach po prostu.
Pozytywne myślenie ma wpływ, ale czy bycie niepoprawnym optymistą nie spowoduje, że będziemy unosili się w powietrzu nie widząc zagrożeń?
Ja jestem niepoprawną optymistką i nawet...
Ja też.
I nawet w talentach Gallupa mam na papierze, że jestem optymistką. I owszem, to budzi zagrożenia. Mogę za daleko odpłynąć, no ale wokół siebie mam takie osoby, które są mocno analityczne i one mnie wspierają, albo ja z nimi przedyskutowuję i mówię, słuchaj, mam taki pomysł, co o nim myślisz, właśnie po to, żeby one mnie troszkę ściągnęły na dół, więc warto mieć w otoczeniu te osoby, które nas po prostu wspierają w tych rzeczach, których my nie mamy.
A może trzeba zmusić się, jak pisał w mojej książce Mistrzowie Zmian Remigiusz Grzela, autor książek. Wspominał, że pisanie to ciężka robota i trzeba się przymusić, nawet jak pisanie nie idzie. Może właśnie wręcz przeciwnie, odłożyć na kolejny dzień. Nie wiem, jak ty byś podeszła do tego, nie wiem, następnego dnia poczekać na wenę. Przy czym ja wiem, jak to się kończy, takie odkładanie w nieskończoność.
Dobre pytanie. Akurat czeka mnie na pisanie pracy magisterskiej.
O.
Więc do pisania, i to słyszałam od innych autorów, ja oczywiście też pisałam pracę licencjacką, trzeba się zmusić. Jakby, jeśli ja będę czekała na wenę, to
podejrzewam... Ale nie mam energii, nie, może jutro, nie chcę mi się...
Nie, to wiesz, co trzeba wtedy zrobić?
A?
Powiedzieć sobie, dobra, napiszę pół strony. I jesteśmy wtedy w stanie to zrobić. Pół strony, okej, dam radę. Nagle się okazuje, że wyjdzie jedna strona, dwie strony. Ale jak sobie powiemy, okej, dzisiaj muszę napisać cały rozdział, to mnie to przytłacza.
No rzeczywiście, że jakby za dużo jest na głowie, ale ja też zauważyłem, że czasami jak zaczyna się robić ten pierwszy krok, czyli na przykład napisać pół strony, jeśli chcemy coś napisać, to nagle człowiek się zaczyna w to wkręcać.
Tak.
I jakaś taka energia się wytwarza, że nagle chcesz po prostu to robić. Może to o to chodzi, żeby jakby te blokady, które się pojawiają, że ach, tyle do zrobienia i tak dalej, zobaczyć, że wcale to nie jest takie trudne.
Trafiłeś w sedno właśnie. O to chodzi, żeby to tak zmniejszyć, żeby to było jakby do przełknięcia, wziąć taki malutki kęs, który przyjdzie nam w miarę z łatwością i nas nie zmęczy.
Gdy przygotowywaliśmy się do rozmowy, napisałaś mi, że uwielbiasz spacery nad morzem, dobrą kawę i poznawanie nowych ludzi. Może to jest przepis na sukces?
Każdy ma swój indywidualny przepis na sukces. To jest niewątpliwie mój. W moich żyłach płynie tylko i wyłącznie kawa, chociaż ostatnio pracuję nad wodą. I każdy powinien sobie znaleźć to, co kocha. Nie każdy lubi kawę, nie każdy lubi spacery i nie każdy lubi poznawanie nowych ludzi.
A jak dojść do tego, co lubimy robić? Bo wiele osób nie wie, co chce robić. Znam mnóstwo młodych ludzi, którzy nie wiem, gdzie chce pracować, co chce robić. Jak znaleźć te rzeczy, które nas kręcą?
No jak się z młodą osobą, to nie trzeba od razu podejmować decyzji. Można doświadczać, sprawdzać. Ja w wielu firmach pracowałam, ponieważ je sprawdzałam. Ja byłam księgową, dyrektorem, pracownikiem do spraw projektów europejskich, ponieważ ja szukałam swojego przepisu na siebie. I w wieku 20 lat nie decydowałam, że ja zostanę panią doktor do końca życia. Ja powiedziałam sobie, ahoj przygodo, sprawdźmy, co ja lubię. I tak z każdej firmy wyciągnęłam to, co lubię i przekształciłam na to, że tworzę teraz firmę i wspieram inne osoby.
I nie przejmowałaś się tym, że ktoś mówi, ale skacze z jednej pracy na drugą, ale jest niestabilna.
Nie, nie miałam takiej osoby, szczególnie, że robiłam to z głową. To nie było 3 miesiące, tylko to po prostu było mniej więcej 2 lata nabrania doświadczenia i przejścia dalej.
Każdy z nas jest indywidualny i trudno wszystkich wrzucać do jednego worka. Trudno jest tak naprawdę odnaleźć swój algorytm osobisty. Co może nam w tym pomóc?
Badanie siebie różnymi testami.
Badanie?
Badanie.
Idziemy do lekarza i co lekarz nam wypisuje? Masz takie i takie talenty?
Blisko. Zgadłeś prawie. Jest Instytut Gallupa, który bada talenty i można zrobić sobie taki test i ten test diagnozuje cię, jakie masz talenty. Ja taki test już mam zrobiony i okazało się, że optymizm czy komunikacja to są moje naturalne talenty, co wydawało mi się, że przecież każdy jest komunikatywny, ale to jest troszeczkę coś innego, a także ważne jest sprawdzanie i doświadczanie po prostu siebie. Czyli po pierwsze zbadać się, to co mi naturalnie przychodzi, jaką mam osobowość, to też jest bardzo ważne, jakie mam talenty i zacząć to po prostu łączyć. Można również pójść czy do doradcy zawodowego, czy do coacha, który też pomoże odkryć te karty.
Jesteś psycholożką biznesu, pracujesz z ludźmi, także w osiąganiu większych dochodów, czy to w swoich biznesach, czy w pracy. Co jest do tego potrzebne, aby poprawić swoją sytuację finansową?
Uwielbiam takie pytania, bo zawsze chciałabym wyciągnąć taką jedną poradę, złotą recepturę, jak podnieść swoje finanse. Uwaga, uwaga. No niestety nie mam. Na to składa się kilka czynników. Jeśli pracujemy na etacie, no to ścieżka jest prosta. Albo możemy pójść po podwyżkę, poprosić o większy zakres obowiązków lub zmienić tą pracę, albo zdobyć konkretne kompetencje i w danych konkretnych kompetencjach się rozwijać lub otworzyć biznes. Ale to od razu nie gwarantuje, że nasze finanse pójdą w górę, bo żeby wyciągać z tego koszyczka, trzeba najpierw włożyć. Także pytanie, w którym momencie życia jesteś i czego potrzebujesz? Czy chcesz wolności finansowej i idziesz na działalność, czy jesteś na etacie? No na etacie, jeśli w tej firmie, w której jesteś, nie masz możliwości awansu, nie masz możliwości podwyżek, a chcesz więcej zarabiać, to oznacza, że trzeba wprowadzić zmianę.
No właśnie, i tu znów dochodzimy do tego, jak zrobić, żeby się chciało. W pracy spędzamy 1/3 tak naprawdę swojego życia, no bo to jest 8 godzin z 24. Ludzie prowadzą małe działalności gospodarcze, nawet więcej godzin. Jak w takim razie zrobić, żeby się bardziej chciało?
Poszukać to, co się lubi i zacząć to robić. Trochę bardziej się lubi. Jak ja poszłam pracować do projektów unijnych, to ja po miesiącu wiedziałam, że ja nienawidzę tej pracy. Wszystko było okej. Ludzie, szefostwo, warunki, ale okazało się, że ja nienawidzę tabelek, ja nienawidzę budżetów i ja nienawidzę tłumaczyć się pani urzędniczce, dlaczego to szkolenie kosztowało tyle, a nie tyle. I ja już wiedziałam, że to nie jest miejsce dla mnie i po roku zrezygnowałam. Więc trzeba sprawdzać, trzeba szukać.
Mówiłem już o tym, że każdy jest indywidualny, może w takim razie powinniśmy znaleźć takie miejsce dla siebie, myślę tutaj o karierze zawodowej, które spowoduje, że będziemy po prostu szczęśliwi, ale od razu mi się nasuwa pytanie, jak to zrobić, gdzie znaleźć to miejsce, jak zrobić, żeby nas w tym miejscu zatrudnili, no tu jest bardzo, bardzo dużo trudnych kroków i trudnych momentów w życiu, żeby dojść do tego upragnionego momentu.
No nikt nie powiedział, że to będzie krótko i prosto. Ja do swojego momentu dochodziłam 11 lat. Tego, gdzie jestem, to, że jestem coachem, trenerką, psychologiem biznesu, dochodziłam 10 lat. Można pewne rzeczy zrobić krócej, no mi to tyle wyszło. To nie jest tak, że się rodzimy i od razu wiemy, kim zostajemy, co będziemy robić albo jaką firmę będziemy robić. Na każdym zakręcie, na każdej decyzji ważą się nasze losy i boimy się czasami podjąć trudnych decyzji. Moim zdaniem trzeba po prostu siebie sprawdzać, nie wiem, przecież jest tyle możliwości różnego rodzaju podyplomówek, kursów, przecież można je ukończyć, pójść do szefa, powiedzieć, tutaj zrobiłam takie kompetencje, proszę o rozszerzenie, jeśli nie, no to przecież rynek jest otwarty, można szukać tej pracy, teraz jest bardzo dużo możliwości zdalnej pracy, to trzeba podrasować CV, trzeba wysyłać te CV i umówić się na rozmowę, ale jeśli się będzie się działo kolejny
rok
w pracy,
trzeba dawać sobie szansę.
Narzekało, to się nic nie zmieni.
No tak, a to tutaj też działa statystyka. Jeśli, nie wiem, wyślemy 100 CV, to będziemy mieli jakiś zwrot odpowiedzi i zawsze z tego będzie jakaś rozmowa i może akurat to będzie ta praca. Jak wyślemy 1000 CV, no to szanse wzrastają.
Tak, dokładnie, ale jak wyślemy 5 CV, no to nie ma co się łudzić.
Magdalena Sławska, psycholożka biznesu, cały czas w naszym studiu, a my słuchamy algorytmu osobistego.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.